Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszej cotygodniowej audycji. Proszę Państwa, dzień dzisiejszy dla rolników, dzień dosyć pracowity, dlatego że jeszcze wieczorem mamy rozmowy niedokończone właśnie na tematy, które bardzo mocno bulwersują rolników, szczególnie po ostatnim expose premiera. Korzystamy oczywiście z materiału, który został zawarty w książce Wieś na wstecznym biegu pana Staszyńskiego i na ten temat będziemy przede wszystkim próbowali rozmawiać wieczorem. Natomiast dzisiaj chcę ucieszyć się tym, że są z nami rolnicy ekologiczni, którzy próbują sprzedawać. I to jak pięknie, proszę Państwa, przez internet pan Jan Czajek, pani Barbara Dych, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz jest z nami pan senator Jerzy Chruścikowski, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże.
Dostałem, proszę Państwa, od pana Chruścikowskiego książkę 30-lecie rejestracji NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w kalendarium wydarzeń. Jest to, proszę Państwa, następna książka, którą Związek wydał w związku z swoją rocznicą i oczywiście na zdjęciu jest ta piękna statuetka, która została wręczona również ojcu dyrektorowi teraz w czasie ostatniej rocznicy. Panie senatorze, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Bardzo
ja
się cieszę. Cieszę się, że ojciec dyrektor został dowartościowany przez związek, bo sporo dla związku również w Radiu Maria się dzieje. A dzisiaj, proszę Państwa, chcę rozpocząć naszą audycję informacją na temat przyznania nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego i o tą informację poprosiłem księdza prawata Juszyńskiego, Ireneusza Juszyńskiego, który jest w tej fundacji Solidarna Wieś osobą, sekretarzem tej fundacji. Bardzo prosimy księdza Ireneuszu kilka słów na temat tego, komu w tym roku została przyznana nagroda księdza biskupa Romana Andrzejewskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana redaktora, ojca i wszystkich obecnych w studiu, pana senatora i wszystkich rolników, wszystkich słuchaczy Radia Maria. Może małe to sprostowanie. Jestem w grupie, która przyznaje nagrodę Fundacji Solidarna Wieś w kapitule nagrody imienia biskupa Romana Andrzejewskiego, nie sekretarzem, tylko po prostu tym, który w tej grupie jest. I corocznie jest dawana nagroda od kilku lat tym, którzy w jakiś sposób wnieśli istotny albo ciekawy wkład w życie wsi, czy zaznaczyli się dla działalności na rzecz środowiska wiejskiego. I chciałbym tylko podać dzisiaj komunikat, że w tym roku, za rok obecny, kapituła na dorocznym posiedzeniu postanowiła jednogłośnie, że nagrodę za zasługi dla rolnictwa i rozwoju terenów pozamiejskich w Polsce na 2001 otrzyma pan Roman Kluska. Kapituła postanowiła wyróżnić go za aktywność w propagowaniu i rozwoju produkcji zdrowej, niemodyfikowanej żywności. Pan Roman Kluska łączy działalność produkcyjną harmonijnie z szacunkiem dla środowiska naturalnego. Uważa, że zdrowa ekologia nie blokuje rozwoju cywilizacyjnego, natomiast ekologia niegodziwa polega głównie na uzyskiwaniu korzyści od przemysłu ekologicznego dzięki medialnym akcjom. I on daje przykład, że własność ziemi jest fundamentem zdrowej ekonomii. Doceniono również jego aktywność społeczną, determinację i odwagę w działaniach na rzecz usuwania przeszkód dla wolnej przedsiębiorczości, także w rolnictwie. Nagroda imienia biskupa Romana Andrzejewskiego ustanowiona przez Fundację Solidarna Wieś została przyznana już po raz ósmy. Dotychczas otrzymali ją profesor Andrzej Stelmachowski, już świętej pamięci, prymas polski kardynał Józef Glend, profesor Maria Radomska, ksiądz biskup Alojzy Orszulik, ksiądz prałat Bogusław Bijak, którego żegnaliśmy w minionym roku, doktor Maria Sztolczan też, która odeszła w niedawnym czasie, i w ubiegłym roku doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska. Uroczystość wręczenia nagrody będzie miała miejsce 16 lutego 2012 roku o godzinie 16 w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, skwer kardynała Wyszyńskiego. Do tej sprawy myślę, że w audycjach jeszcze bym chciał w przyszłości wrócić. Na razie jest ten komunikat. Myślę, że będzie okazja o laureacie jeszcze powiedzieć więcej, zwłaszcza, że teraz jego działalność i spojrzenie, że ziemia, że ojczyzna jest takim fundamentem do tego, żeby budować, i zwłaszcza ten po różnych perypetiach powrót do wsi i pokazanie, że ziemia, ojczysta ziemia jest fundamentem. Myślę, że tegoroczny laureat właśnie to pokazuje.
Księże, prawa cię serdecznie. Serdecznie dziękujemy za tą informację. Pozdrawiamy całą Fundację Solidarna Wieś. Życzymy również, aby te nagrody księdza biskupa Romana Andrzejewskiego wychodziły naprzeciw tym wszystkim, którzy próbują właśnie realizować testament księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, tak bardzo istotny, tak bardzo ważny. Cieszymy się, że właśnie ziemia, że powrót do wartości, które daje ziemia, są podstawą do działań ludzi. Dzisiaj również mamy naszych rolników ekologicznych, dla których ziemia jest podstawą ich egzystencji, ich życia. Budują swoje życie w oparciu właśnie o pracę na ziemi i próbują nie tylko pracować w ziemi, ale również służyć ludziom poprzez wytwarzanie właściwej żywności. I o tym chcemy dzisiaj przede wszystkim mówić, ale może najpierw, jak już zaczęto mówić na temat ekologii, na temat rolnictwa ekologicznego, bo to, co powiedział ksiądz prałat, związane jest właśnie z rolnictwem ekologicznym. Panie senatorze, kilka słów. Oczywiście jeszcze raz gratulacje z okazji wyboru na przewodniczącego, ponownego wyboru na przewodniczącego Solidarności, Związku Zawodowego Solidarności Rolników Indywidualnych, ale również w ostatnich dwóch tygodniach bardzo dużo się działo, bo najpierw była promocja żywności do 4 grudnia ekologicznej, a potem była konferencja. I może kilka słów właśnie na temat tego, bo tam wiem, patrzę na ten rozkład, to pan również tam miał swój udział.
Dziękuję za gratulacje. Te gratulacje należą się wszystkim rolnikom, gdyż mają chęć i chcą działać w obronie własnych interesów, czyli obrony swojej polskiej ziemi, własnej ojcowizny, i za to im dziękuję, że chcą, że mobilizują się do działania, i zjazd jakby dał dowód tego, że wybrano nowe władze i nową Radę Krajową. 16 będzie posiedzenie Rady Krajowej, gdzie będzie wybrane prezydium, gdzie będziemy mieli okazję jakby jeszcze bardziej podyskutować ze szczegółów, które przekazał nam zjazd, i realizację naszego programu, a między innymi w programie było też właśnie duży nacisk na to, żeby gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa właśnie o tradycji, gospodarstwa o ekologiczne, też już te bardziej takie zaawansowane, które potrzebują certyfikaty, ale głównie oparte o gospodarstwach rodzinnych. To jest nasz program działania, który mówimy o tym, że trzeba pilnować i nie można doprowadzić, bo wszystkie kryzysy światowe pokazują dzisiaj, że jest wracanie do to, co jest najcenniejsze w danym kraju, czyli te małe banki spółdzielcze, mała spółdzielczość, małe te wszystkie inne, teraz się sprawdzają, teraz funkcjonuje, i to w zasadzie ratuje od kryzysu, i gospodarstwa rodzinne są szansą, że nie będzie kryzysu. Jeśli nie będzie gospodarstw rodzinnych, tylko farmerskie, to mamy teraz potężny kryzys, widać w całym świecie globalnym. I również byłem na konferencji, tak jak tutaj pan Michał zaznaczył, dotyczącej właśnie między innymi wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej i wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe kraju globalnego południa, czyli powiązane to z krajami południa, Afryki, Azji, gdzie rzeczywiście mówi się w tej chwili, co jest ważne, że ważne są gospodarstwa rodzinne. I tutaj debata trwała bardzo mocno, pokazująca, że całą ostoją w świecie są gospodarstwa rodzinne. I te kilka krajów, które tak globalizują się, tak jak bardzo mocno Stany Zjednoczone, czy ostatnio ogromny potencjał rozwijający się Brazylii, który zagraża, można powiedzieć, bo Brazylia wyraźnie wskazuje na to, co jest możliwe, a co nie jest możliwe w gospodarstwach rodzinnych, czy te farmy wycinane w tej chwili, ogromne płacia lasów, zakładając potężne przedsiębiorstwa, można powiedzieć, które dzisiaj decydują o rynku globalnym i niszczą środowisko, niszczą to i również brak dostępu do ziemi ludzi, dostępu do ludzi, bo te duże, potężne koncerny wykupują ziemię, pozbywając rolników w całym świecie. I tu właściwie dyskusja była, której ja brałem między innymi w panelu, prowadząc tutaj panel dotyczący wyżywić świat, rolnictwo przemysłowe czy rodzinne. No i tu brało udział wielu przedstawicieli z krajów Afryki, jak i również z Luksemburga i byli też nasi rolnicy, między innymi nasz rolnik, pan Babalski, który już pewnie tu w antenie parę razy go słyszałem, wypowiadał się na temat gospodarstwa ekologicznego i pokazywaliśmy i wskazaliśmy, że rzeczywiście ważnym rzeczą są gospodarstwa rodzinne i jeszcze bardziej byłoby najlepiej, gdyby były ekologiczne. I tu w tym kierunku poświęcamy. Tym bardziej, że Związek też na swoim zjeździe wskazał, że nasza sekcja gospodarstw ekologicznych powinna się bardziej rozwijać, bardziej wskazywać na współpracę z rolnikami ekologicznymi. Myślę, że te kontakty, które mamy, a wielu naszych rolników jest i też realizujemy takie projekty, między innymi projekt polsko-szwedzki, który jest tak zwany BERAS, który mówi o ochronie wód Bałtyku, ale zarazem mówi o tym, żeby te gospodarstwa ekologiczne, które nie niszczą środowiska, pokazują właśnie, że też jeszcze dodatkowo mają wpływ na to, że nie niszczy się środowiska, bo te gospodarstwa w cyklu szczególnie zamkniętym, które funkcjonują i takie projekty też realizujemy i zachęcamy do rolników do włączania się nawet w takie projekty, które będą. A tu się cieszę, że są tak wspaniali rolnicy, że mają już nowoczesne metody nawet dystrybucji.
Tak, panie przewodniczący, ja się bardzo cieszę, że była ta konferencja, że bardzo dużo się zaczyna dziać, również i Agencja Rynku Rolnego prowadzi różnego rodzaju promocje, zarówno rolnictwa ekologicznego, jak również rolnictwa tradycyjnego, żywności tradycyjnej. Natomiast cały czas problem gospodarstw ekologicznych to problem dystrybucji, to problem sprzedaży. Bardzo się wiele mówi na temat tego, że można sprzedawać z własnego gospodarstwa rolnego. Bardzo się mówi, że można w zasadzie przetwarzać żywność we własnym gospodarstwie. Ale kiedy zaczyna się to robić, to zaczynają się robić schody, bariery, problemy. W całej Unii Europejskiej takie gospodarstwa rolne, małe gospodarstwa rolne, szczególnie ekologiczne, mają u siebie przetwórnie i nie mają problemu z sanepidem. Natomiast byłem u takich państwa, którzy robili produkcję serów kozich i zaczęli, no chcieli i zrobili bardzo dobre sery. I już zrobili całą gamę, całą linię technologiczną za pieniądze częściowo unijne, częściowo polskie, swoje własne zainwestowali. I się okazało, że sanepid im tak utruł życie, że po prostu zrezygnowali z tego wszystkiego i po prostu robią dla siebie, ewentualnie jak ktoś chce u nich coś kupić, to może, ale nie ma szans, żeby przechodzili, bo sanepid żądał całej linii, całego procesu technologicznego, receptury, wszystkiego, czyli chciał pozyskać jak gdyby handlową, no, to co jest zastrzeżone, czyli handlową recepturę. I dlatego dzisiaj chcemy mówić w ekoarce u pana Przybylaka. Znalazłem informacje internetowe, paczki od rolnika. I zaprosiłem dzisiaj, proszę państwa, do naszego studia twórców tego pomysłu, pana Jana Czaję i współpracującą z nim panią Barbarę Zych, aby kilka słów na temat tego powiedzieć, ale najpierw może zaczniemy od pani Barbary. Pani Barbaro, rolnictwo ekologiczne, gospodarstwo ekologiczne. Pani, z czym to się kojarzy, bo słyszałem, że pani również para się, próbuje jak gdyby wejść w ten rytm gospodarstwa ekologicznego.
Moje gospodarstwo na chwilę obecną jest jeszcze gospodarstwem tradycyjnym, czyli zachowanie starodawnych odmian jabłoni, grusz, śliw. I będzie z czasem przekwalifikowane, czyli certyfikacja będzie jako gospodarstwo ekologiczne. No jest to po to, żeby zachować po prostu te stare odmiany, które nie wymagają w tym momencie jeszcze tych środków ochrony roślin, które wymagają nowe odmiany. Oprysków nie potrzebują tyle, no są to te nasze rodzime odmiany, tylko że one możemy tylko i wyłącznie na małą skalę je jako odmiany zachowawcze.
Jako odmiany zachowawcze, ale czy to trzeba gdzieś zgłaszać, czy to trzeba mieć jakieś zezwolenia? Jak to wygląda? Bo słyszałem, że żeby móc sprzedawać te odmiany, to trzeba mieć jakieś w tej materii no, możliwości, ale dobrze, za chwilę do tego wrócimy. Natomiast pani gospodarstwo to jest jakie duże gospodarstwo?
Moje gospodarstwo jest to 568, z tym, że w większości są to łąki. Część jest pod sadami, gdzieś około pół hektara są to jarzyny. Właśnie jarzyny też stare odmiany roślin, czyli maliny, porzeczki, takie rzeczy bardziej.
Czy z tego można żyć?
No, dopóki tej paczki od rolnika nie było, to już w moim przypadku zaczęła się likwidacja całkowita gospodarstwa, począwszy od likwidacji zwierząt, poprzez zaczątek karczowania sadów. No, ale dzięki inicjatywie, którą wspólnie z kolegą żeśmy otworzyli, no, otwarło się tak jak gdyby okno na świat, po prostu dla tych rolników, którzy chcą coś robić jeszcze. Że mogą wytworzone w własnym gospodarstwie produkty sprzedać przez tą właśnie paczkę od rolnika, ale bezpośrednio, czyli nieprzetworzone produkty.
Czyli nieprzetworzone produkty. Państwo mówicie, że nie ma takiej możliwości czegokolwiek przetworzonego sprzedać, dlatego że wymagania sanepidu są dosyć wysokie. Panie Janie, przede wszystkim, w jaki sposób się pan zapoznał z komputerem? Bo tutaj czytam, że przez komputer sprzedajecie, więc musiał pan chyba, no nie wiem, wyższe studia, coś?
Tak, to są moje studia. Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku elektronika i telekomunikacja, no więc jest to całkowicie dla mnie, jest to dla mnie coś codziennego. Dobrze się na tym znam i właśnie stworzyliśmy jakby taką grupę. Każdy robi coś, w czym jest dobry.
A pan w czym jest dobry? Ja pan akurat, ma jakie gospodarstwo?
Ja odpowiadam głównie za tą stronę internetową, czyli za stworzenie tej strony i
to za chwilę, ale tak? O sobie parę
natomiast,
słów.
Natomiast jeśli chodzi właśnie o moje gospodarstwo, jest to gospodarstwo położone na terenie gminy Pleśna. Powierzchnia ponad blisko 26 hektarów. Pod certyfikatem jest to 20 hektarów i 15 arów. Jedno z większych w regionie. No i od 2004 roku dość nagle po śmierci ojca musiałem to gospodarstwo przejąć. To gospodarstwo się specjalizuje w hodowli bydła rasy polskiej i czerwono-białej. To jest rasa rodzima. Od niedawna objęta programem ochrony zasobów genetycznych. No i to gospodarstwo się głównie specjalizuje właśnie w hodowli tych krów.
Tutaj niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego też mamy rolnika, który też ma właśnie tą rasę czerwoną.
Tak, to jest druga rasa czerwona.
Tak, tak. Czy mleko, sery, masło może pan sprzedawać?
W ramach sprzedaży bezpośredniej możemy sprzedawać tylko i wyłącznie nieprzetworzone, czyli to będzie mleko i śmietane. Jeśli chcemy już twaróg sprzedać lub masło i cokolwiek innego, jogurt, należy najpierw zarejestrować się w ramach upowiatowego lekarza weterynarii, w ramach tzw. sprzedaży lokalnej, marginalnej, ograniczonej i tu jest potrzebne dostosowanie gospodarstwa w zakresie wybudowania, utworzenia tzw. zakładu produkcyjnego. Czyli jest to coś na wzór takiej małej jakby przetwórni. Bez tego niestety nie da się przetworzonych produktów. I to jest takie dość duże ograniczenie, nie tylko dla mnie, ale do dużej i znacznej grupy rolników, którzy na przykład chcą też produkować wędliny, czy też jak była właśnie mowa, przepraszam, jak była mowa o serach kozich. Czyli wszystko to, co chcemy przetwarzać, jest troszeczkę skomplikowane na dzień dzisiejszy. No i jest trudne właśnie dla tych małych, drobnych gospodarstw rolnych, których wielokrotnie nie stać na inwestycje większe, zakład przetwórczy.
W pańskim regionie tych gospodarstw ekologicznych ile jest mniej więcej? Tych zajmujących się hodowlą, uprawą i tak dalej.
Tak, nasz region, bo także Państwu przybliżyć, skąd przyjechaliśmy, co się tam nazywa, to są takie cztery gminy, które razem się nazywają Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała. Są to Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn, południe powiatu tarnowskiego. Na tym terenie działa około 80 gospodarstw ekologicznych, czyli takich, które są pod nadzorem jednostki certyfikującej. Natomiast wiele gospodarstw charakteryzuje się tym, że produkuje żywność o wysokiej jakości, czyli jest to żywność tak naprawdę ekologiczna, tylko że nie znajduje się pod nadzorem jednostek certyfikujących, czyli nie ma tego uprawnienia, żeby się tą nazwą oficjalnie posługiwać. No i tutaj jest taki dość duży problem.
Czyli gospodarstwa naturalne, nie,
tak, naturalne, nie tradycyjne, rodzinne, tak. Na małą skalę prowadzone. Czyli jednym słowem, oficjalnie jest około 80, ale jeżeli powiem tak naprawdę, no to jest kilkaset. To jest duża grupa tych gospodarstw. I no niestety ich wadą jest to, że są drobne, małe, mają małe powierzchnie. Przeciętna powierzchnia dla mojego województwa to jest około 3,5 hektara. I taki rolnik, jeżeli by po prostu sam chciał zorganizować system produkcji, promocji, reklamy, sprzedaży, czyli pozyskiwania nowych klientów, łącznie z dowiezieniem, logistyką, przechowywaniem tych produktów, a jeżeli jeszcze mówimy o przetwarzaniu, czyli o tym koszcie tej przetwórni, jest to dla niego dość skomplikowane i bardzo duże wyzwanie. No i dlatego myślę, że sobie nie radzimy, właśnie jeśli chodzi o te gospodarstwa w naszej części kraju. Natomiast mamy żywność naprawdę najlepszej jakości. To jest to, co wielokrotnie jest cenione za granicą i taka żywność jest bardzo cenna. Poszukują ją również mieszkańcy dużych miast. I stąd się właśnie zaczął ten nasz pomysł, że postanowiliśmy się pokazać w sieci, że mamy taką żywność, czyli jednym słowem daliśmy się znaleźć...
Ale chyba najpierw stworzyliście grupę jakąś, tak?
Tak, od tego się zaczęło.
Macie grupę producencką, macie stowarzyszenie, coś...
Zaczęło się od nieformalnej grupy, czyli doszliśmy do wniosku, to co może troszeczkę u nas jest jeszcze trudne na tym etapie, że bez współpracy jest ciężko cokolwiek zrobić. Warunkiem powodzenia, odniesienia sukcesu jest współpraca w grupie ludzi, czyli należy współpracować. Więc zebraliśmy się w takiej grupie wyjściowej. Pierwszych trzech rolników to była właśnie Basia, która jest dzisiaj ze mną, z Kończyk, z Zakliczyna, to byłem ja i był jeszcze pan Staszek Ziółkowski, sąsiad tutaj właśnie koleżanki, który się zajmuje hodowlą pstrągów. No i zaczęliśmy rozmawiać, co tutaj można by było zrobić, żeby tą żywność sprzedać. No i nasunął się taki pomysł, że przecież na zachodzie bardzo fajnie działają paczki od rolnika, czyli sprzedaż żywności bezpośrednio z gospodarstw rolnych w postaci takiego gotowego zestawu w kartonie czy też w paczce plastikowej z dostawą do drzwi konsumenta finalnego. No i postanowiliśmy, że może spróbujemy właśnie w tym zakresie tak organizować tą naszą sprzedaż, że będziemy to robić samodzielnie i pojawiła się kwestia, jak znaleźć tego klienta potencjalnego, który zacznie od nas kupować. Ponieważ reklama jest stosunkowo dość drogim na dzień dzisiejszy narzędziem znalezienia konsumenta, postanowiliśmy właśnie zrobić tą stronę internetową odrolnika.pl. No i za pomocą tej strony pierwsze osoby zaczynały nas znajdować i zamawiać tą żywność. Doszliśmy też w trakcie tej naszej współpracy do takiego przekonania, że jeżeli indywidualnie będziemy chcieli sprzedawać, to nie zapewnimy konsumentowi szerokiego wachlarza wyboru w zakresie właśnie produktów. Każdy konsument potrzebuje nie tylko ser kozi kupić, nie tylko pomidor, nie tylko ziemniak, ale żeby mógł zakupić w jednym zestawie podstawowe produkty żywnościowe na cały tydzień. I właśnie tu tkwi, jakby myślę, sukces całego przedsięwzięcia. Czyli praca zespołowa, razem się uzupełniamy, każde gospodarstwo się specjalizuje w czymś innym. Razem tworzymy bogatą jakby ofertę dla konsumenta finalnego. No i tak się zaczęła właśnie tworzyć nasza nieformalna grupa producencka, która w zeszłym tygodniu już oficjalnie się sformalizowała. Uzyskaliśmy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mamy już oficjalne stowarzyszenie. No i postanowiliśmy działać jakby właśnie wspólnie w postaci takiej oficjalnej grupy.
Z tych informacji, które tutaj są publikowane, jesteście obecni w zasadzie w wielu województwach. Jak wygląda możliwość zaopatrywania ludzi, którzy z wami mają kontakt? Czy to tylko Tarnów, czy to dalej Kraków, inne miejscowości, czy do Warszawy też paczki wysyłacie?
Najbardziej atrakcyjne, i myślę, że tu Basia się ze mną zgodzi, to są te lokalizacje, tak zwane duże miasta, gdzie jest największe skupisko ludzi. Ponieważ tą żywnością, no jest ona stosunkowo dość drogim produktem, ze względu na to, że jako rolnicy na tej małej powierzchni musimy naprawdę włożyć dużo wysiłku, czyli pracy własnej, żeby ten produkt wyprodukować. Więc ten konsument finalny znajduje się w takich miastach właśnie jak Kraków, Warszawa, Katowice, Sopot, Poznań, Wrocław. To są te największe jakby skupiska w naszym kraju. No i stąd mamy największą jakby grupę konsumentów finalnych i na dzień dzisiejszy osobiście dostarczamy to do Krakowa. Jesteśmy obecni w Katowicach. Jest duże zainteresowanie z Warszawy. Mamy przypadki, że albo wysyłamy taką paczkę właśnie bezpośrednio do Warszawy, ale tu już korzystamy z pomocy kuriera, lub też wielokrotnie ci ludzie sami przyjeżdżają do nas, zamawiają po prostu, umawiają się na konkretny dzień, proszą co chcą, żeby im przygotować, przyjeżdżają po odbiór i się organizują, tak jak my, rolnicy w grupę, tak samo i konsumenci zaczynają się organizować, że na przykład w jeden weekend przyjeżdża jedna sąsiadka, w drugi weekend przyjedzie druga sąsiadka i bierze produkty dla siebie i dla sąsiadek, czy dla teściowej, dla syna. I tak to właśnie zaczyna działać, jakby w dwustronnej grupie.
Niech pan powie, jak na dzień dzisiejszy, jeżeli patrzymy na tą waszą organizację, jesteście otwarci, przyjmujecie więcej członków do tej sprzedaży bezpośredniej, bo rozumiem, że inne rzeczy są możliwe, ale stowarzyszenie może przyjmować członków, ale czy jesteście w stanie tutaj opanować sytuację?
Więc
na chwilę obecną właśmy jesteśmy otwarci do przyjmowania nowych członków, rolników. No, w chwili obecnej na razie z Małopolski, tak żeśmy się skupili, żeby to byli ci nasi lokalni. I także konsumentów będziemy chcieć przyjmować do naszego stowarzyszenia. No może kolega więcej powie.
Żeby właśnie rozwijać jakby ten model sprzedaży. Natomiast docelowo no mamy taką nadzieję, żeby ten pomysł no przeszedł też na inne regiony, żeby po prostu rolnicy się nauczyli, że można się organizować w takie grupy, w skali jakby województwa, bo też należy tu wspomnieć, że duże znaczenie w tej żywności ekologicznej ma jej lokalność. To, co jest cenione na zachodzie i na co patrzą nasi konsumenci. Lokalność, czyli miejsce produkcji. Przeważnie produkcja, miejsce, gdzie żywność jest produkowana, a miejsce zbytu nie powinno być od siebie odległe o 100 kilometrów. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę wtedy to jest ekologiczne, wtedy nie ma kosztów transportu, ta żywność jest świeża, bezpośrednio zebrana z pola rano, po południu już jest na stole konsumenta finalnego, a jeżeli zaczniemy mówić o jej transporcie z południa kraju na północ, no to troszeczkę się to mija z celem. I właśnie taki fajny byłby model, tak jak to działa też w Austrii, czyli jakby w skali regionów. Rolnicy się grupują w takie stowarzyszenia na wzór naszych, takie jakby grupę mniejszych i zaczynają produkować w postaci grupy produkty. I zgłaszają się konsumenci do niej.
I po prostu my uważamy, że my może byśmy byli tym organem takim środkowym, a po prostu ci tak jakby stowarzyszenia mniejsze zakładali taką sieć, żeby utworzyć jedną, większą.
Rozumiem. Czyli chcieliby się to centralizować?
No na to wyjdzie chyba.
No, wydaje mi się, że może właśnie.
Tak może nieskromnie mówiąc.
Tak, może tak jak mówił tu przed chwilą pan Jan, gdyby powstawały właśnie lokalnie takie grupy, no bo wtedy różnego rodzaju konflikty mogą się tworzyć, a tak to...
Tak, ale po prostu musi być ten mózg taki, który będzie scalał po prostu te małe, lokalne organizacje.
Tutaj myśli o wiedzy, to co myśmy nabyli, bo to co jest bezcenne, to jest wiedza z...
Bardzo proszę, pani Janie, ale do mikrofonu.
Aha, bo tak? To jest wiedza właśnie nabyta w ostatnim okresie półtora roku. Myśmy się dużo uczyli, dużo było metodą prób i błędów i na dzień dzisiejszy właśnie to, co uważam jest jakby najcenniejsze w tym wszystkim, no to jest wiedza, jak to robić, żeby po prostu to działało.
Czy pan spodziewa się, że tutaj w tej sprawie będziecie mieli problemy, jakieś kontrole, jakieś sanepidy, również i urzędy skarbowe i tak dalej? Bo wy to sprzedajecie w tej chwili indywidualnie, prawda? Nie jako przez internet, ale pod nazwiskiem, prawda? Natomiast jeżeli zaczniecie to sprzedawać jako stowarzyszenie, to zaczną się jakieś podatki, niepodatki, inne problemy.
To znaczy, jeżeli chodzi o sprzedaż, na dzień dzisiejszy i każdy rolnik tak powinien robić, bo na tym polega sprzedaż bezpośrednia, musi robić to indywidualnie. Czyli ta bezpośredniość polega na tym, że Jan Nowak kupuje bezpośrednio na przykład od Jana Kowalskiego, że nie ma na tym etapie między nimi jakiegoś pośrednika, czyli kogoś, kto na dzień dzisiejszy występuje na rynku w wielu odmianach i sprawia, że konsument finalny, na przykład ziemniak w Warszawie, kupuje za 7 zł ekologiczny, a rolnik, który go wytworzył, dostaje za ten sam kilogram ziemniaka 85 groszy. Bo taki był przypadek w lutym, jak właśnie jechaliśmy na konferencję do pana senatora do Warszawy. Więc na tym polega, żeby wypośrodkować cenę. Konsument na przykład może kupić ten sam ziemniak za 3 zł, zamiast za 7 wspomniany wyżej, a rolnik zamiast 89 groszy może dostać 3 zł. I o to w tym całym jakby modelu chodzi. Natomiast problem się pojawia, jeżeli jesteśmy przy przetwórstwie. Tutaj jest, no właśnie wchodzimy już jakby w działalność gospodarczą, zgodnie z naszymi przepisami, no ilość instytucji, ilość jednostek, które kontrolują na dzień dzisiejszy rolnika jest bardzo duża, o czym jako rolnicy wiemy, bo w zależności od kierunku produkcji, no mamy tutaj weterynarię, mamy sanepid, mamy agencję restrukturyzacji, agencję rynku rolnego i tak można wymieniać bez końca. Więc jeżeli wejdziemy w przetwórstwo, no jest to już na dzień dzisiejszy działalność gospodarcza. I odebranie pomieszczenia, gdzie taki, na przykład będziemy przerabiać maliny, truskawki czy inne nasze produkty, jest związane z uzyskaniem szeregu pozwoleń i, tak jak wspomniałem, zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Jeżeli mamy gospodarstwo, tak jak Basia wspomniała, która ma malin, Basiu, masz ile arów dokładnie?
No, 15 arów malin.
15 arów malin, więc jeżeli ona te maliny zbierze i przetworzy, no to dla niej samej się nie opłaca wybudować małej przetwórni, bo koszt tej przetwórni będzie o wiele większy niż to, co ona zarobi na tych malinach. Więc należy się łączyć w grupę, tak jak myśmy to też zrobili, i budujemy jedną wspólną przetwórnię dla nas.
Dla malin.
Nie tylko dla malin, to jest wielofunkcyjna przetwórnia.
Panie senatorze, no, wydaje mi się, że tutaj propozycje rolników, no zaczyna się coś dziać. Przypomina mi się okres II wojny światowej, kiedy to się rolnicy organizowali właśnie w różnego rodzaju grupy, spółdzielnie i tak dalej. Czyli wracamy ponownie od początku do pewnych takich mechanizmów gospodarczych, które no, dają szansę ewentualnie zachowania tych małych gospodarstw.
Myślę, że tak, i to promujemy już od dość dawna. Mówiliśmy o tak zwanych lokalnych grupach działania, mówiliśmy o stowarzyszeniach, o grupach producenckich i to zaczyna pomału nabierać. Natomiast najtrudniej było zorganizować tutaj właśnie rolników ekologicznych i to jest ten temat, który zaczął już ruszać. Ale jeszcze jedną rzecz dodam, bo ja na przykład u siebie mam już grupy też na Lubelszczyźnie i to nawet dość duże, bo nawet Dolina Specjalna duża połączona z województwem lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie, nawet podwarszawskie próbują się tu łączyć z radomskim terenem, gdzie oni po pierwsze umocowali się na przetwórstwie już i oni produkują dla przetwórców, nawet w Tarnogrodzie budują nowy zakład przetwórstwa owoców, tam jest duży rejon maliny, dużo, to raczej idzie na produkcję masową, natomiast zachęcamy właśnie rolników, to jak tu koledzy podjęli, żeby się organizować w małe grupy, żeby sami sprzedawali, a nie tylko oddawali przetwórcom. Gdyż przetwórcy oczywiście też muszą istnieć, ale żeby również istniało takie zróżnicowanie i przetwórstwo, i również sprzedaż bezpośrednia. I tak samo ten program Berasa, którego promujemy, to właśnie też między innymi jest, żeby znajdować bezpośrednio takich dostawców, którzy bezpośrednio się zaopatrują u rolnika. I nam zależy, żeby też nabywać konsumentów. Ja bardzo mocno podkreślam taki temat, który oglądałem w Stanach Zjednoczonych, jak rolnicy robią w Stanach Zjednoczonych. Oni piszą projekty, taki specjalny projekt, który na przykład doradca to organizuje, zbiera na przykład rolni z około 100 na przykład konsumentów, wykładają na przykład po tam 100 czy 200 dolarów na taki pakiecik, tak zwana paczka do domu, i oni najpierw wyłożą pieniądze, są już stałymi konsumentami i oni odbierają albo dostarczają do domu wprost. I to jest taka, że najpierw konsument wyłoży pieniążki, żeby zainwestować. To też jest jeden z pomysłów, który funkcjonuje w różnych krajach. I to jest jeden z elementów, który jeszcze jest wielu, ale myślę, że warto się uczyć takich rozwiązań, jak koledzy zastosowali, mówi tu medal austriacki czy inny.
Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Ja tylko wracam, panie senatorze, panie przewodniczący, do bardzo ważnego tematu. Jest niemożliwe, żeby człowiek nie mógł w swoim gospodarstwie zrobić twarogu, przetworzyć mleka, sera i tak dalej i sprzedać to człowiekowi. To jest dla mnie to się po prostu w mojej głowie nie mieści.
Niestety.
I te przepisy, które są na dzień dzisiejszy, i te okłamywanie rolników, że można bezpośrednio z gospodarstwa rolnego sprzedać, jest po prostu wiarygodnym kłamstwem, dlatego że jak wejdzie w to sanepid, to tak zniszczy rolnika, że on się nie pozbiera i pieniądze, które włożył w to wszystko, zostaną zmarnowane. Panie dlatego Michale, wydaje mi się, rację. Wydaje mi się, panie senatorze, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, jak się organizują tacy ludzie, przyjeżdża tu pan Jan spod Tarnowa, mówi, że przez internet próbuje paczki robić i że nie wolno mu nawet z własnego gospodarstwa sprzedać twarogu, to dla mnie, to wiecie państwo, to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne i jak się pojedzie do Niemiec, pojedzie się do Austrii, pojedzie się do innych państw, gdzie małe i średnie gospodarstwa rolne są, tam rolnicy sprzedają ze swoich gospodarstw i wszystko jest dobrze. A u nas nie wolno.
Ale mogę dodać, panie Michale, że przecież tu koledzy wspomnieli, byli u mnie na konferencji w Senacie, którą zorganizowaliśmy. Żądaliśmy wprost od rządu, żeby podjął działania w tej sprawie, pokazując elementy. Przykład tego gospodarstwa koziego, który tam prezentowany był. Dlaczego nie ma? No przepraszam, no rząd jest od tego, żeby zrealizował. Natomiast my bijemy w rząd i tłuczemy, natomiast nie ma szansy się przebić z tym, żeby realizować. I ja nie ustaję w tym. Ja będę dalej walczył, dalej będziemy to robić tutaj wspólnie z rolnikami, którzy już mamy kontakty, żeby jednak to umożliwić, bo w Unii Europejskiej przepisy obowiązują takie same, natomiast nasi urzędnicy są święci, jak to mówił od papieża. No. No,
ale była mowa w ogóle, że od grudnia miało być takie ograniczone do 5000 zł, jeden rolnik mógł.
To była inicjatywa senacka,
produkty.
Która upadła, można powiedzieć.
Właśnie.
Niestety w Senacie ona wyrosła, dalej się nie ujawniła, żeby ona zaczęła naprawdę funkcjonować.
Proszę państwa, odbieramy telefony 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Naszymi gośćmi są oczywiście pan przewodniczący i senator Jerzy Chruścikowski i pan Jan Czaja i pani Barbara Zych, rolnicy, którzy stworzyli jak gdyby taką grupę internetową, aby sprzedawać bezpośrednio wytworzone przez siebie płody rolne do konsumentów. Cieszę się, że to się udało. Odbieramy telefony, jak będą. Natomiast chciałem pani Janie się zapytać, jak ten pomysł zostaje odbierany wśród rolników, bo tam, gdzie jedziecie, czy rolnicy chcą się dołączać do was, czy z takim wyczekiwaniem patrzą, co z tego będzie?
Znaczy, na początku było duże niedowierzanie i naprawdę mówiąc, no myślę, tak sceptycznie troszeczkę podchodzili, czy to się uda, zastosowanie nowych technologii, ponieważ no idziemy z postępem i mimo wszystko trzeba z tego korzystać. No później jak okazało się, że z biegiem czasu coraz więcej osób dzwoni, pyta, zaczynają przyjeżdżać, te zamówienia zaczynają rosnąć, no to zaczęli sami się do nas zgłaszać. No i grupa zaczęła rosnąć.
Odbieramy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim rozmawiamy?
Jest z Podkarpacia, Zbyszek.
Zbyszek, proszę bardzo.
Też prowadzę, wie pan, gospodarstwo, które przyjąłem, bo mam wykształcenie politechniczne, wie pan. Nikt nie chciał i ja przyjąłem to w dużo wczesnych czasach. Tu jak to słucham, to wygląda to bardzo pięknie z waszych opowieściach. Tylko przede wszystkim tu jest taka zasada, że pan ze związków Solidarność RI, bo ja też należałem i należę dalej, bo się to niby istnieje i nie istnieje, bo nie wiadomo, co się dzieje w tej chwili w tych związkach. Gdzieś tam działają, ale to bardzo daleko. Myślę, że trzeba by było to wzmocnić, te związki, bo się nic po prostu nie dzieje w tych związkach. A to, że pan jeździ po to, co tam się gdzieś w Stanach Zjednoczonych, tam są bogaci ludzie, co jest innego. U nas, żeby ludzie mogli kupować te produkty ekologiczne, no to jak tutaj pan ten opowiada, że on w tej chwili ma tam jakąś tą grupę po prostu, no nie? To muszą mieć pieniądze. Ludzie nie mają pieniędzy w tej chwili i starać się pobrać jak najtaniej chcą przeżyć. W miastach też ludzie nie mają, to tylko część ludzi. I ta produkcja ekologiczna to musi zawitać w ten sposób, żeby po prostu najpierw rozbudować związki na wsiach, pobudzić ludzi po prostu do działania, żeby coś wywalczyli i żeby mogli prowadzić gospodarstwo. Bo na przykład na mojej wiosce to może jest na 150 numerów, jest może 3-4 gospodarstwa, które coś robią. No, bo w większości ja też przedtem prowadziłem dosyć duże gospodarstwo i prowadzę dalej, no ale w tej chwili pracowałem przy Myśle kupę lat, wie pan, i prowadziłem duże nawet zakłady, jeśli chodzi o ścisłość. Ale wie pan, no nie mogę tego zrozumieć, bo to jest takie zadufanie w sobie, w tych związków też. Bo izby rolnicze, które są w tej chwili, to po prostu to, no nie wiadomo co to jest. Gdzieś są, gdzieś były, gdzie nie ma.
To znaczy, wie pan, ja przepraszam bardzo, wejdę panu w słowo, bo tak, będziemy rozszerzać tą informację. Jeden jest problem. Żeby można było cokolwiek zrobić, to musi być jakaś aktywność. Aktywność w danym środowisku. Jeżeli ona czeka, że pan Kruszykowski przyjedzie do waszej wsi i zacznie coś dla was robić, to raczej będzie trudne. Ci państwo nie mogą sprzedać swoich produktów wytworzonych, zaczęli szukać rozwiązania i znaleźli możliwość nawiązywania kontaktu z ludźmi przez internet, bo akurat ten pan miał wykształcenie, akurat pieniędzy to raczej oni nie mają. I to, co się ruszyło. Ja znam bardzo wielu rolników ekologicznych, którzy sprzedają bezpośrednio swoich gospodarstw i jakoś z tego próbują się utrzymać. Panie senatorze, może jednak pan odpowie panu, bo to jest no dosyć tak. Duży problem związku i izby rolniczej. Ja uważam, że ludzie sobie, oczekiwania są większe niż możliwości.
Powiedzmy sobie uczciwie, że po pierwsze, kiedyś ruch Solidarności był bardzo duży. Teraz mamy, sam pan powiedział, rolników kilku na wsi, czyli nie ma tak dużo ludzi, jak było kiedyś działających w rolnictwie. Po trzecie, jest to organizacja społeczna, która sama z siebie daje energię, wytwarza coś, tworzy i buduje wokół tego. I takie inicjatywy, między innymi jak państwo robią, czy inne nasi koledzy też to robią w różnych miejscowościach, tworząc grupy producenckie, tworząc czy owoców, czy warzyw, czy innych. I też to mamy kilka takich pokazowych rzeczy, że możemy zrealizować. Natomiast wszystko zależy od tego, czy koledzy są aktywni w danej wsi, czy gminie, czy powiecie, czy ich nie ma aktywności. My mamy swoich przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych, nie wszystkich nawet powiatach, więc zachęcamy do tego, żeby się włączyć, adres, strona internetowa, wejść na www.solidarność.ri i znajdzie się tam informacje na bieżąco, kontakty, można się włączyć. Zachęcamy wszystkich do włączenia, bo przecież to od naszej aktywności zależy. I czym się mocniej zaangażujemy, tym będziemy bardziej sprawni. A jeśli chodzi o izby, proszę zwrócić uwagę, izby biorą 2% podatku rolnego, mają środki finansowe na utrzymywanie się.
W
każdym powiecie, mają przedstawicieli z każdej gminy, w związku z tym mają swoich przedstawicieli. Natomiast my jesteśmy organizacją społeczną, która chce sama pracować dla siebie, dla swoich rolników. I proszę nie mieć pretensji, że może są czasami słabi.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witam.
Bolesław. Ja
poznałem po głosie.
Gorzką pigułkę wrzucić, bo akurat 15 lat temu związek był silny, naprawdę silny i można było przejąć taką spółdzielnię ogrodniczo-pszczelarską w Zamościu i dosłownie do tego nie doszło, bo niestety działacze byli zajęci czym innym związkowi. Podobna historia była też w 95 roku z zakładami mięsnymi. Jerzy zna tą sytuację, no i no powiem tak, że troszeczkę ci działacze myśleli o innych lotach, a nie o rolnikach. A wtedy byliśmy silni, mieliśmy za sobą lepsze zaplecze finansowe. Bardziej byliśmy niezależni niż teraz. A w tej chwili no to bardziej papieżcy, jak sam papież, są ci właśnie z różnych instytucji, którzy nie pozwalają nam się rozwijać, że nie można sprzedać nic więcej oprócz nieprzetworzonych produktów. Bo ja na przykład nie mogę sprzedać mąki, uprawiając, prawda, pszenicę wysokoglutenową czy jakościową. No i to jest wszystko zamykanie drzwi. A kolega był w Niemczech, oczywiście widział, no, sklep z jednej strony, z drugiej strony Niemiec bije świnkę. Oczywiście, czy tam gnojowica wypływa praktycznie na ulicę i tam nic nikomu nie przeszkadza. A u nas, no to trzeba było budować, jak to się mówi, płytę gnojową, zbiorniki na gnojowice i tak dalej, no żeby produkować mleko. No ja powiem tylko na swoim przykładzie. I tutaj ja praktycznie też się wyłączyłem ze związku kilkanaście lat temu, bo Jerzy zna sprawę, ja nie będę tego wątku rozwijał, bo to jest nie tak.
Ja też dlatego znam, ja też.
Nie dziwcie się, że nie ma rolników, bo prawdziwych rolników się wycinało. Ja tylko tyle, bo mógłbym jeszcze wiele gorzkich, jak to się mówi, pigułek rzucić, ale to nie o to chodzi. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo panu Bolesławowi.
Jednym słowem do kolegi Bolka. Bolek doskonale zna temat i wiemy, natomiast problem jest, musimy sobie powiedzieć, od nas zależny. Jeżeli chcemy dalej coś działać, to wszyscy możemy wspólnie organizować się i robić. I dzisiaj nie ma wracać co do historii, czy była szansa, czy nie. Patrzmy na dziś i na przyszłość. Co możemy jeszcze zrobić, żebyśmy się utrzymali, bo wiele zagrożeń przed nami jest jeszcze większych niż nam się wydawało 10 lat temu.
Ja chciałbym tylko dodać.
Prosimy bardzo.
Halo, dzień dobry.
Dzień, szczęść Boże.
Ja właśnie w tym momencie słucham waszej audycji. Jadąc od kolegi ze wsi i wioząc ćwiartkę proszaka, z której będę robił kiełbasę. I chciałem się dowiedzieć, ile przepisów złamałem i czy jestem...
No, proszę pana, wszystkie przepisy pan złamał. Wszystkie przepisy pan złamał i nie daj Boże, żeby pana policja złapała. To taki dowcip, rozumiem. Bardzo proszę, panie Janie.
To znaczy, no przede wszystkim zależy, co pan z tym mięsem chce zrobić. No,
przetworzyć.
Na własne potrzeby, bo jeżeli na własne potrzeby, no załóżmy, że jest to pana świnka, no to na własne potrzeby tutaj rolnik może to zrobić. Natomiast problem się pojawia, jeżeli zajdzie sytuacja, że rolnik, który posiada świnkę, przeprowadzi jej ubój. Ubój powinien być przeprowadzony w zakładzie masalskim, uprawnionym do tego. Wnętrzności powinny być odpowiednio zutylizowane. A następnie, jeżeli to mięso będziemy właśnie chcieli sprzedać, no to powinno to być robione w ramach tak zwanej działalności lokalnej, marginalnej i ograniczonej. I tutaj już jest szereg wymogów sanitarnych.
Także, tak jak powiedziałem, że wszystkie przepisy zostały złamane, tak?
W zależności od okoliczności. Co z tym mięsem państwa, będzie dalej?
Jeżeli chodzi o, wracając, więc to taki dowcipny był, natomiast wracając do spraw związanych z organizowaniem się rolników, pana zdaniem, jaka jest szansa, żeby taka właśnie internetowa sprzedaż na razie tych produktów odbywała się jednak w gospodarstwie.
Proszę państwa, ja powiem w ten sposób. To gospodarstwo przejąłem w 2004 roku i powiem szczerze, że początki były trudne. Był moment wiele razy, że z babcią toczyłem batalię o likwidację produkcji. Nie widziałem konsumentów, czyli osób, którym można to sprzedać. Do momentu, kiedy się okazało, że tak naprawdę największe skupiska to są w tych największych miastach. W Polsce od 1 do 3% ludzi naprawdę jest zainteresowanych tą żywnością, tylko musimy się nauczyć ich szukać albo dać im szansę znalezienia nas. Jeżeli nawet nie jest to już tylko rynek krajowy, my ostatnio, no tutaj samorząd województwa małopolskiego zabrał nas na targi Biofach. Nasze stoisko właśnie jako rolników, producentów, którzy przyjechali, pokazali, co w Małopolsce produkujemy, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Potencjalne kontrakty, jakie po prostu były zawarte na naszym stoisku, no one były robione tak testowo, bo nie jesteśmy w stanie wyprodukować tej żywności, ale tak jak to obliczyliśmy, to było na około 60 milionów złotych, czyli bardzo dużo. To było ogromne zainteresowanie tymi jabłkami z sadów tradycyjnych do przetwórni na rynek niemiecki. To były właśnie zboża ekologiczne do młynów niemieckich. I podam też taki przykład, to z czym wróciliśmy i co próbowaliśmy zrobić, to było takie zainteresowanie jakby ze strony Emiratów Arabskich. Oni chcieli cotygodniowo brać transport żywności. Basiu, to ile było? Pół tony?
Pół tony.
Około pół tony właśnie owoców, warzyw i kurczaków ekologicznych lotem jako cargo do Dubaju.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Stanisław z Małopolski.
Witamy pana Stanisława.
Proszę panu, panie Grabianka, ja bym miał do pana wielką prośbę. Ostatnio, 2 tygodnie temu, jakiś pan tam był i z panem Czajo, witam pana Czaja też, i proszę pana, i mówił tak, że rolnicy dadzą sobie radę. Tak się wyraził. Mnie to aż ruszyło na krześle. Bo który rolnik sobie da radę w tej chwili? Jeden sobie da radę na 1000 może, a reszta będzie biedę cierpieć. I to nie można mówić w radio tak głośno o wszystkich, że rolnik sobie da radę. Druga sprawa, proszę pana. W jednej miejscowości był targ i rolnicy przyjeżdżają o godzinie 3 rano, żeby kupić prosie dla swojej potrzeby, bo jeżeli weterynarz przyjedzie o 6 rano, zakolczykuje wszystkie. Już później nie wolno mu zabić, bo gdzie kolczyk podział się? To jest taka prawda. Trzecia prawda, że musicie się, kochani rolnicy, ja też byłem rolnikiem, bo już teraz mam ponad 75 lat, to już nie mogę nic zrobić. I proszę panów, i musicie się zorganizować między sobą, ażeby nie tylko sprzedawać swój towar, ale zmienić rząd. bo przecież obecny Pawlak to jest z Polskie Stronnictwo Ludowe, założone przez PZPR. I ono nigdy nie będzie dla rolników dobre. Minister rolnictwa wszystko obiecuje gruszki na wierzbie i rośnie mu szyja jakby dobremu tucznikowi, a proszę pana, a nic nie robi dla rolnictwa. Jeżeli w Niemczech jest taka swoboda dla rolników, a u nas co robią? Niszczą wszystko. Oni zniszczyli cukrownię, zniszczyli stocznie.
Panie Stanisławie, rozumiem pana rozgoryczenie. Sytuacja jest bardzo trudna. Ja nie twierdzę, proszę pana, że rolnicy wszyscy sobie poradzą. Są tacy, którzy niektórzy sobie radzą, niektórzy nie mogą sobie poradzić. Ale nie ma polityki rolnej sprzyjającej rozwoju rolnictwa w Polsce, o czym będziemy rozmawiali wieczorem. Pokażemy, proszę pana, wieczorem, jak jest regres, jeżeli chodzi o rolnictwo w Polsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tragedia się stała, proszę pana. Wypadło około 300 tysięcy gospodarstw mleczarskich. Bardzo wiele różnych innych rzeczy, o których na pewno jeszcze zdążymy powiedzieć. Ja pana rozumiem. Ja wiem, że sytuacja mieszkańców wsi, rolników jest tragiczna. Natomiast również musimy pokazywać tych ludzi, którzy próbują zmierzyć się z tą trudną sytuacją i wyjść z tych okopów i żyć z tego, bo nie ma możliwości pracy dla rolników poza gospodarstwem rolnym. Dla wielu rolników nie ma. Dlatego przepraszam pana, być może, że rozgoryczenie jest duże, jest ogromne rozgoryczenie, ale no co zrobić? Taką rzeczywistość sobie zgotowaliśmy, a szczególnie teraz w ostatnich wyborach, a słyszałem, że pan Kalinowski ostatnio bardzo mocno chwalił pana Tuska za to właśnie, że on zgodził się na podpisanie zobowiązań, dlatego że mówi, że dzięki temu pieniądze rolnicy polscy będą mogli dostawać, jak ja to mówię, nasze pieniądze po przetworzeniu przez Brukselę wrócą do polskich rolników. Gdyby te pieniądze, które w tej chwili płacimy na składki i na inne rzeczy w związku z biurokracją unijną w 80-tych, 90-tych latach poszły na rolnictwo, to dzisiaj mielibyśmy najmocniejsze rolnictwo w świecie, proszę państwa. Bardzo proszę, proszę państwa, musimy kończyć. Panie senatorze,
tak,
pan ma...
Podsumowując, jakby już mamy na pewno wiele zagrożeń. To, co pan Michał powiedział, ostatni szczyt, który się zakończył, że to Polska będzie wykładać ogromne pieniądze teraz na ratowanie krajów Grecji i Włoch, i Hiszpanii, i Portugalii, i jeszcze innych krajów mamy ratować, czego my nie zawiniliśmy. Pierwsze trzeba sobie przypomnieć. 10 lat okresu dostosowawczego. Ponieśliśmy ogromne koszty przez 10 lat, przez całą transformację, którą robiono na dostosowanie się do Unii Europejskiej. Teraz 7 lat w Unii Europejskiej i myśleliśmy wszyscy, jak to nam obiecywano, że w 2014 to będziemy mieli 100% płatności. Teraz dalej nie ma płatności. Nawet nie wiadomo, czy to będzie za 20-30 lat, kiedy mówią, nie ma konkurencyjnego rolnictwa i dzisiaj trzeba zdecydowanie powiedzieć nie takiemu działaniu, który premier polskiego rządu nas sprzedaje i mówi, że będzie płacił naszymi środkami z Narodowego Banku Polskiego, realizując politykę ratowania Grecji czy innych. Na to zgody nie ma naszej i myślę, że polscy rolnicy zasługują na to, żeby wspierać polskie rolnictwo, konkurencyjność tworzyć, a nie wspierać Grecję czy wspierać inne kraje. I to jest myślenie nie do przyjęcia, dlatego Związek wyraźnie nie zgadza się z takim działaniem, uważa, że trzeba działać najpierw dla polskiego rolnika, działać dla ojczyzny, a nie dla ratowania innych.
Panie senatorze, nie wiem, czy pan pamięta, kiedy właśnie z oprocentowania rezerw Narodowego Banku Polskiego rolnicy mieli możliwości korzystania na tak zwany fundusz najpierw restrukturyzacji, a potem oddłużenia.
I to były duże pieniądze.
Realizowane postulaty, któreśmy walczyli o to.
Panie Janie, ostatnie słowo, bardzo proszę.
Proszę państwa, ja zachęcam, nie poddawajcie się. No nie jest łatwo, ale naprawdę nie jest też...
W jaki sposób z panem można się skontaktować?
Najlepiej wejść po prostu na stronę internetową odrolnika.pl, tam jest telefon do mnie, jeżeli ja nie będę mógł odebrać, jest telefon do Basi, jest telefon do pana Staszka Ziółkowskiego. Zawsze któryś z nas odbierze, możecie porozmawiać.
Kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiamy wszystkich rolników w tym dzisiejszym świątecznym dniu.
I słuchaczy przede wszystkim.
A pani Barbaro, pani jak widzi swoją przyszłość? Z tym sadem? Będzie się rozwijał?
Będzie się rozwijał, jeżeli tutaj też w stronę pana senatora, jeżeli nam wspomogą trochę w działaniach, żebyśmy mogli zacząć przetwarzać. Żeby troszkę, przynajmniej troszkę ułagodzić.
Ja nie
te
odpuszczę
przepisy.
Swojej walki o to, bo już wielokrotnie znamy się.
Pozdrawiam
naszych rolników z Solidarności i aby się mocniej organizowali, bo ten zjazd dał energię i siłę do działania. I liczę, że w terenie wzmocnimy. I jeśli nie będę mógł być w tym radiu, to życzę wszystkiego dobrego na święta, bo wiadomo, że przed nami święta. I jeśli bym nie miał tej okazji, to niech ta dziecina Boża błogosławi z nadzieją w przyszłość.
Proszę Państwa, 15 rozpoczynamy rekolekcję w Rokitnie. Prowadzić będzie jego ekscelencja biskup Regmunt, pasterz kościoła zielonogórskiego Rzeszowskiego. Serdecznie cieszymy się z tego powodu. Zaczynamy w czwartek o godzinie 17. W czwartek oczywiście też będą rozmowy dokończone na temat rodziny wiejskiej, jej kondycji. W piątek od godziny 8.30 rano i potem o godzinie 17.00 czas wzrastania, który poprowadzi ksiądz Balcerzak. Następnie w sobotę rano 8.30 i 17. W sobotę mamy również różaniec o 20.20 i rozmowy niedokończone dotyczące wsi. W niedzielę o godzinie 9.00 zakończenie rekolekcji. Wszystkich serdecznie zapraszam. Zagospodarujmy sobie czas od 15, żebyśmy mogli być razem obecni w tych rekolekcjach dzięki Radiu Maryja. Szczęść Boże, niech będzie poprowadzony z Chrystusem i Maryja zawsze dziewica.